studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
I dzień dobry. Chciałem powiedzieć, Dziki Wojciech Cejrowski już jest gotowy do skoku.
Tak, jestem gotowy, a za konsoletą pan Żyła pochwalił mi się. Bardzo dobre chłopskie nazwisko z powstania, tak skomentowałem nazwisko Żyła. Dobre, polskie, mocne, dobre dla faceta.
To dobrze, w takim razie zaczniemy od rozmowy, to znaczy nie wiem, czy to jest a propos, ale zacznijmy od rozmowy. Cały dzień obchodzimy święto, setne urodziny świętego Jana Pawła II. To się zdarzyło 18 maja w 1920 roku, 100 lat temu. Masz jakieś przemyślenia na ten temat?
No, mam przeróżne wspomnienia z Janem Pawłem związane. Nigdy nie byłem w Wadowicach zwiedzać tych wszystkich miejsc po Janie Pawle. Kremówki zjadłem ze dwa razy w życiu i za każdym razem mi tak samo źle smakowały. Nie w ogóle kolochrapne ciastko, nie dla mnie. To trzeba się urodzić w okolicach Krakowa chyba, żeby polubić takie rozmazane coś. No, mam przeróżne wspomnienia. Z pierwszej mszy, kiedy padły słowa o Duchu Świętym, to ja je słyszałem osobiście i byłem wtedy najbliżej Ojca Świętego, bo inni potem jeździli przez wiele lat do Watykanu, jeździli, mają fotografie z Janem Pawłem II, mnie to wszystko ominęło. Żadnych nie miałem znajomości, żeby się wybrać i na wycieczkę też zwyczajną się nie wybrałem bez znajomości, jakoś to mnie ominęło. Nawet nie wiem, czy żałuję, bo jak nie byłem, to nie wiem, jak to jest. A Jana Pawła II najbliżej widziałem właśnie w czasie tamtej mszy, bo nieświadomy kompletnie, że tak nie wolno, jako młody chłopak. Przyszedłem bardzo wcześnie rano. Ludzie ze wsi wstają wcześniej, nie mają z tym problemu. I nikogo jeszcze na tym placu w zasadzie nie było. Jakieś pojedyncze grupy. Milicja obywatelska była tego dnia, dostała rozkaz, że ma być sympatyczna. I widziałem te ogromne sektory poprzedzielane takimi zagrodami, jak na manifestacjach później. I tak przełaziłem przez te kolejne płoty. Nikt mnie nie zatrzymywał. Przełaziłem przez nie i przełaziłem między tymi szczebelkami, nie przeskakując górą, tylko jakoś tak dyskretniej. I byłem w pierwszym sektorze. Nie byłem w tej strefie VIP-ów odgrodzonej, ale stałem bardzo blisko ołtarza i oglądałem Jana Pawła II z bliska. To wtedy najbliżej było. Może 30 metrów ode mnie, może 20 na tym uniesionym ołtarzu. Bardzo było blisko.
Nie umiem policzyć, ile miałeś wtedy lat, 13 może? Czy docierały do ciebie słowa Ojca Świętego, czy wtedy jeszcze tylko po prostu byłeś na dużym, masowym widowisku?
Ja byłem raczej wtedy w masowym ruchu antykomunistycznym, bo ja w podstawówce zacząłem. Pierwszą organizację z kolegami założyliśmy Związek Walki i Sabotażu i na Pałac Mostowskich byłem zawieziony na przesłuchanie w 7 klasie podstawówki jako założyciel Związku Walki i Sabotażu. Sabotaż polegał na tym, że może już ci opowiadałem to kiedyś, to nie będę powtarzał teraz.
Opowiadaj.
Sabotaż polegał na tym, że pożyczyłem od mamusi takie długie szydło, druty do robienia skarpetek na drutach. I z kolegami mieliśmy tego dwie sztuki i chodziliśmy bardzo wcześnie rano po trasie pochodu pierwszomajowego, kiedy miał Edward Gierek przemawiać. I wystarczyło zrobić w megafonach, w tych szczekaczkach dużych, one takie były pionowe kolumny przyczepiane do latarń, miały tam 5 głośników w środku, wystarczyło membranę przebić delikatnie i ten głośnik działał przez czas jakiś, ale od wibracji ta dziurka powodowała, że się tekturowa membrana rozdzierała coraz bardziej. I kiedy dochodziło do przemówienia Edwarda Gierka, to w tym rejonie, w którym Związek Walki i Sabotażu działał, towarzysz Edward Gierek harczał. I to był nasz sabotaż. Ktoś nas wsypał w którymś momencie, jakiś kolega z podstawówki, bośmy się pewnie za bardzo chwalili swoim bohaterstwem i potem już byłem na Pałacu Mostowskich przesłuchiwany, ale wtedy jeszcze z moim ojcem świętej pamięci, bo nieletni byłem, więc z ojcem mnie zabrali na ubecję. I ten ubek, kiedy nas przesłuchiwał, to tak patrzy na nas obu i mówi: pana starszego to już przesłuchiwałem parę razy. Czemu pan z dzieckiem przyszedł? A mój ojciec mówi: pan zajrzy w papiery. pan ma przesłuchać teraz tego młodszego. No i facet w papierach też znalazł, że jakiś jego kumpel przesłuchiwał też mojego dziadka 30 lat wcześniej i taka była przyjemna rozmowa między nami. Więc ja na mszę... Tak, na mszę papieską poszedłem jako na manifestację sprzeciw... Kościół wtedy był takim ogniskiem sprzeciwu wobec tego wszystkiego złego, co robiła władza komunistyczna. No, przed chwilą na antenie padły słowa non possumus kardynała Wyszyńskiego, który postawił się władzy, nie wiedząc przecież, czy mu nie strzelą w łeb, w oko albo w potylicę i siedział bez wyroku. Czas dłuższy. Mówienie o tym, że to jest internat, to dzisiaj źle brzmi, bo młodzieży się kojarzy z przyjemnym wyjazdem na studia i się w internacie mieszka. No więc był po prostu osadzony w więzieniu, bez nazywania tego więzieniem, bo więzienie się należy po wyroku. A jak się kogoś zamyka bez wyroku, no to trzeba jakoś inaczej to nazwać ładnie. I ja wtedy szedłem na kolejną mszę, tylko tym razem jako dziwną, największą, która miała postawić opór tamtej władzy i takie miałem wrażenie, że stawiała, bo...
Bo... I tutaj głos z Arizony został zawieszony. Nie wiemy dlaczego. Czy za chwilę Wojciech Cejrowski powróci na antenę. To w takim razie zabawimy się w Wojciecha Cejrowskiego i powiemy tak. Proszę Państwa, przygotowałem dla Państwa specjalny utwór, ponieważ dzisiaj nie potrafię udawać Wojciecha Cejrowskiego, nie będę go udawał, ale wybierzemy numer jeden z tych piosenek, które wybrał na dzisiejsze studio Dziki Zachód Wojciech Cejrowski.
Studio Dziki Zachód.
No i mały sabotaż zdarzył się i nam.
Nie wiem, w którym miejscu zerwało, powiedz mi.
Zerwało w tym miejscu, w którym skończyłeś. Zerwało, w którym miejscu zerwało? Wczoraj.
Co mówiłem, bo ja jeszcze mówiłem długo. Czy udało się zmieścić wypowiedź o my chcemy Boga?
Nie.
A, nie. No to ja mówię, że wtedy śpiewaliśmy pieśń na tej mszy My chcemy Boga w książce w szkole w godzinach wytchnień w pracy dnia. I to była pieśń kościelna, ale jednocześnie antykomunistyczna. Kiedy się ją śpiewało w kościołach, to przekaz był taki, że komuna niszczy kościół, a my chcemy tego kościoła w naszym życiu. Więc byłem na manifestacji religijnej i politycznej i trudno wtedy to było rozdzielać. Stawialiśmy non possumus tamtej władzy, a piosenka, która przed chwilą leciała, to miała być właśnie dopowiedzeniem do tego, bo znalazłem pierwszą amerykańską piosenkę antykomunistyczną i ona wymagałaby osobnej zapowiedzi, to może za tydzień ją powtórzymy. To znany artysta Marty Robbins zaśpiewał tę pieśń i nie, żadna wytwórnia nie chciała mu jej wypuścić, tej antykomunistycznej pieśni w 1960-tych latach to się zdarzyło.
W Ameryce?
Jesteś tam, panie? Tak, w Ameryce. Pod innym nazwiskiem to wydał. Wytwórnie uważały, że to jest zbyt kontrowersyjne, bo wtedy były za po śmierci Kennedy'ego, za LBJ-a, czyli Lyndon B. Johnson, taki prezydent. Taki sobie słabawy. Była i wojna w Wietnamie, i hipisi byli, którzy kontestowali wszystko, również modlitwę przy stole, modlitwę w szkole. Stanie na baczność przed hymnem amerykańskim. Kontestowano świat wartości wtedy. I tenże artysta, który śpiewał westernowe piosenki, super był popularny, zaśpiewał, ułożył sam i melodię, i tekst, protest song przeciwko politykom komunistycznym, którzy wtedy mieszali w głowach młodzieży na kampusach. No i ona takim jest trochę odpowiednikiem, ta piosenka wtedy popularna, naszego My chcemy Boga, tylko w innym świecie zaśpiewana.
No dobrze, powiedziałeś o 79 roku, powiedziałeś o tym, już się kiedyś przyznałeś, że nie byłeś w Rzymie, ale potem Jan Paweł II był w Polsce wiele, wiele razy, 83, 87, 91. Pamiętasz te pielgrzymki?
Nie umiałbym ich teraz podzielić na kawałki, bo to był okres gwałtownego wzrostu młodego człowieka, więc nie wiem, która i kiedy, ale tak, starałem się być na mszy przynajmniej jednej, albo jeździłem za papieżem w czasie wszystkich pielgrzymek. Stan wojenny i ta wielka arka czy barka, taki ołtarz z okrętu zrobiony, to tam byłem
Zaspa.
W Gdańsku.
Zaspa 87.
Zaspa i nie bez powodu Zaspa, bo tam wtedy mieszkał nasz bohater Lech Wałęsa, nie wiedzieliśmy, że jest Bolkiem. I wtedy był bohaterem. No, z Janem Pawłem II konszachty mieli, chodzili po Dolinie Chochołowskiej, szeptali sobie różne rzeczy do ucha. Może wtedy jeszcze, albo przez chwilę wtedy, na chwilę Bolek był dobrym człowiekiem. Nie wiem, nie siedzę w jego duszy. Wtedy był ogromnym bohaterem naszym. I znane to było nazwisko na całym świecie. Pamiętam taką scenę na rzece Orinoco, kiedy Indianin mnie pyta, de donde eres, a skąd ty jesteś? I sobie myślę, ten Indianin na Golasa siedzi taką przepaskę czerwoną, tylko ma taką, jak teraz ludzie zakładają sobie ten kaganiec na twarz, żeby to nie była maseczka z apteki, to nieraz bandanę zakładają. I on coś takiego miał, 5 centymetrów, taką szmatkę powieszoną. Sobie myślę, co ja mu powiem, że z Polski jestem, co on w ogóle tego słowa nigdy nie słyszał, jak on zareaguje. Ale potem pomyślałem sobie, a dzisiaj nie będzie wiedział, co to jest, ale ja go dobrze traktuję. I jak następny Polak przyjedzie w to samo miejsce i ten sam Indianin usłyszy po raz drugi słowo Polska, to dla tego drugiego Polaka ono będzie znaczyło, jego reakcja będzie coś znaczyła. Może tego drugiego Polaka potraktuje tak dobrze, jak traktował mnie. No i powiedziałem mu, że soy de Polonia. I se myślę, no usłyszał jakieś słowo, może mu się to z miastem jakimś skojarzy albo z czymś. A on prawie z tej łódki wyskoczył, odwrócił się, mówi Polonia, Polonia. Polonia, Lech Balesa i Karol Wojtyła. Taka była wtedy siła Karola Wojtyły, że nawet Indianin na Orinoco znał to nazwisko i polskie, nie mówił Juan Pablo II, tylko powiedział Karol Wojtyła właśnie. I Lecha Wałęsę też wtedy rozpoznawano jako symbol właściwego, prawego oporu przeciw nieprawej władzy. No więc pamiętam tę Łódź. Pod skocznią byłem też i strasznie mnie zdenerwował burmistrz
Bachleda Curuś.
Co on wtedy był? Tak, że burmistrz, on nie mówił gwarą. Tak, to mnie wtedy zeźliło, jak on zaczął przemawiać, witać papieża w imieniu górali. Oni pięknie śpiewali po góralsku i tak dalej, a on piękną polszczyzną się wypowiedział. Tylko bez tego akcentu, na który czekaliśmy, Jan Paweł II pewnie by się wzruszył, słysząc swój ulubiony akcent pośród polskich akcentów. No to takie pamiętam szczątki z różnych miejsc i pamiętam też przeżywanie moje w oddaleniu od kraju konania Jana Pawła II. Ja wtedy utknąłem w błocie w Boliwii. Nie mogłem przejechać, to był pierwszy czy drugi autobus po porze deszczowej, który testował pewną trasę w głąb dżungli i po prostu utonął w błocie i musiał czekać, aż obeschnie i przyjedzie następny autobus i wyciągnie ten utonięty autobus z błota. Tak oni sobie radzili. Wypuszczali raz w tygodniu jeden autobus i w którymś momencie się dowiadywali, że przejechał aż do Brazylii na drugą stronę i dawali sygnał, dobra, droga sucha, można jeździć. Myśmy utknęli w tym błocie i wtedy ci ludzie wiedzieli, że Jan Paweł II kona i wszyscy czekali na jakieś wiadomości i radyjko, pamiętam, było podłączone do anteny zrobionej z takiej kratki na wentylator. Rozebrali ten wentylator i taka okrągła, to jak sito trochę wyglądało i robili ze wszystkiego anteny, żeby złapać sygnał, stali na dachu tego tonącego w błocie autobusu, łapali sygnał i facet nam głośno mówił, co z tego charkotu w radyjku słyszy, jeszcze żyje, jeszcze żyje. A potem dojechałem do Brazylii i już było po. I wtedy oglądałem przez tydzień święty CNN. To lewacka stacja, tak jakby gazeta wyborcza nagle zamieniła się w tygodnik Niedziela. I na CNN-ie pokazywano wszystkie najważniejsze momenty z kariery Jana Pawła II jako papieża. Fantastyczne filmy, których ja wcześniej nie widziałem, z różnych krajów Ameryki Łacińskiej, bo to był CNN po hiszpańsku. Pokazywano przeróżne mocne sceny i to 24 godziny na dobę przez 2 albo 3 dni. Wtedy widziałem po raz pierwszy scenę, o której nawet nie słyszałem wcześniej, jak Jan Paweł II samotnie w Nikaragui, w komunistycznym kraju, wtedy to był sandynistowski rząd, tam do tej pory chyba rządzą, i na mszę papieską w stolicy tego kraju, Managua, przyszły tłumy ludzi wiernych, natomiast pierwsze sektory wypełnił konsomoł. Ubecy i dzieci ubeków, taki obrzydliwy, komunistyczny komsomol, czerwone chustki i oni zakrzykiwali Jana Pawła II i nie mógł homilii głosić. Uniósł ten swój pastor, który wielu na łańcuszku nosi teraz, ten charakterystyczny krzyżyk Jana Pawła II, inny pastorał od tych zwyczajnych, zwyczajny biskup ma taki zakręcony. Pastorał jest zakończony kurwaturą, jak na historii sztuki na Kulu uczyli i wszystkie siostry zakonne, które zdawały egzamin, płonęły wtedy na czerwono, gdy słyszały te słowa. To jest prawidłowe słowo. Natomiast Jan Paweł II miał dziwny ten pastorał, wyróżniał się. I on go podniósł, trzymając za ten koniec, którym normalnie kuje się ziemię, uniósł go nad ten tłum komsomolców i krzyknął na nich: silencio! I trwał z tym krzyżem i oni nagle wszyscy ucichli. To jest tak jak to zstąpienie Ducha Świętego na placu Zwycięstwa w Warszawie. Niech przyjdzie, niech stąpi Duch Twój tamtej ziemi, tej ziemi. To tamto silencio, to było takie samo mocne uderzenie. Samotny człowiek, na którego wrzeszczą obrzydliwe komunistyczne mordy. Uciszył tę przemoc. I tę scenę pokazywał wiele razy CNN. Zawsze dostaję gęsiej skórki, jak ją widzę. I jeszcze pouczał jednego z księży, którzy uważali, że Chrystus z karabinem to jest dobra opcja. Taki komunistyczny ksiądz, który nawet ministrem został w rządzie komunistycznym w Nikaragui. To też tę scenę pokazywali. Tamten się rzuca do pierścienia całować Jana Pawła II,
Jan Paweł II wygraża palcem.
Tak, trzyma go na kolanach, nie pozwala mu wstać i grozi mu paluchem i mówi: ekskomunikuję cię razem ze wszystkimi twoimi towarzyszami. No to takie pamiętam różne, proszę pana.
A jak sceny. Wędrujesz boso po świecie, to też spotykasz te ślady Jana Pawła II?
No najczęściej w Meksyku spotykam, że oni mówią nasz papież i uważają, że ponieważ pierwsza pielgrzymka była z Watykanu, wprawdzie przez Dominikanę, ale nikt nie pamięta tego przystanku krótkiego na Dominikanie, tylko do Meksyku przyjechał. I to w ogóle było dziwne, że papież wyjechał. Wprawdzie Paweł VI jako papież wyjeżdżał, z tego co wspominam, do Izraela. Były jakieś pielgrzymki papieskie, ale nigdy na taką skalę, żeby organizować ogólnonarodowe, wielkie imprezy kościelne. To tego przed Janem Pawłem II nie było. I jak on pojechał do Meksyku i ten kościół w Meksyku również prześladowany przez masonów i przez komunistów, to w filmie Krystiada było pokazane. Do tej pory kościół katolicki w Meksyku łatwo nie ma, chociaż nam się wydaje, o, taki katolicki kraj, wszystko wolno. Wtedy były wyroki za wyjście poza obręb budynku kościelnego w sutannie. Nie wolno było księżom chodzić po ulicach w sutannach. I w pośpiechu dla Jana Pawła II zmieniano prawo, bo stwierdzili, że facet z immunitetem dyplomatycznym z Watykanu, papież Jan Paweł II, wyląduje na lotnisku w mieście Meksyk i gdy w tej sutannie swojej będzie przemierzał miasto, to trzeba go aresztować, bo dokonuje przestępstwa. A jak odprawić mszę na stadionie w sytuacji, kiedy księżom poza kościołem nie wolno sutan nosić? I szybko zmieniali prawo, bo Jan Paweł II wybrał Meksyk. I tam mówią, że to jest ich papież, jak ja mówię, ale on jest z Polski. Ja? Gdzie? Z Watykanu jest. Mówię, nie, ale urodził się w Polsce, ale to w Watykanie jest, czy co? Ci ludzie, którzy trochę mniej znają mapę świata, tak reagują. To jest nuestro papa. Nie da się Meksykanom wytłumaczyć, że nie jest ich. Do nich przyjechał najpierw, przed Polską nich przyjechał do tego Meksyku i jest ich i ma pomniki swoje wszędzie.
A gdybyś miał odpowiedzieć na pytanie, co tobie osobiście dał Jan Paweł II?
Wyzwolenie z komunizmu, takie...
To nam...
Teraz wiemy, że to było wyzwolenie z komunizmu, że ten komunizm po prostu upadł pod naporem tego, co się zdarzyło. Nie upadł od razu, przecież potem był jeszcze stan wojenny i zanim przyszedł 89 rok, to jeszcze dużo wody czerwonej upłynęło. Ale gdyby nie Jan Paweł II, Reagan i Margaret Thatcher, którzy we trójkę troszczyli się o Polskę i szerzej o blok komunistyczny, to żylibyśmy w świecie zimnej wojny do dzisiaj. Tak mi się wydaje, że ta twarda postawa Ronalda Reagana, żeby ekonomicznie zadusić Rosję, żeby nie byli w stanie wyścigu zbrojeń wygrać. Reagan postawił na zbrojenia. Ruscy wtedy odruchowo robili to samo. Jak Ameryka produkuje 2 rakiety balistyczne, to my produkujemy 3. I ścigali się do tego stopnia, że ten system zbankrutował. Wszystkiego zabrakło i system musiał się poddać i powiedzieć, dobra, Gorbaczow przychodzi, musimy to jakoś rozmontować, ale w taki sposób, żeby różni nasi towarzysze, Kulczyki, inne tam i Kolczyki, inne tam, żeby oni przejęli najsmaczniejsze kąski, te fabryki wszystkie, które się da jeszcze uratować, to oni to poprzejmują i się przepoczwarzyła Rosja w to, co mamy teraz. To osobiście myślę, że to mi dał Jan Paweł II. Ty byś chciał, żeby jakieś było u mnie w duszy nawrócenie pod wpływem jednego słowa Jana Pawła II. Wiem, że tego szukasz w tym pytaniu, ale dla mnie wtedy, dla wojującego nastoletniego chłopaka, czy już 20-letniego, najważniejsze było to, najpierw musimy się zająć obaleniem komunizmu, a potem zaczniemy żyć.
I czekaliśmy na słowa o solidarności i o wolności.
Tak, i to zapalanie świeczki, kiedy w stanie wojennym myśmy wystawiali, gasiliśmy światła w domach, szczególnie w blokach to było widoczne, na tych dużych osiedlach i stawiało się świeczkę w oknie i potem przemycane zdjęcia bądź filmy na taśmach VHS, że Jan Paweł II też wystawia świeczkę w swoim oknie razem z Polską w stanie wojennym. To dla mnie takie rzeczy były ważne. Rzeczy religijne przyszły później. Najpierw wolność, bo zostaliśmy stworzeni ku wolności, a potem wolność wyboru Kościoła, Boga, liturgii.
I o tej wolności będziemy rozmawiać po piosence, bo będziemy rozmawiać o tych nowoczesnych technologiach, które przygotowują dla nas rozmaite firmy i rozmaici poszukiwacze większej kontroli, ale najpierw zapowiedz piosenkę.
To taka będzie zupełnie lekka. W radiu usłyszałem, przypomniała mi się z dawnych czasów, jak chłystkiem jeszcze byłem w radiu. Dopiero zaczynałem z 92 roku. Piosenka fajnie ułożona. Facet pofatygował się do Teksasu, żeby swoje panny z młodości wszystkie obejrzeć. Te, z którymi się prowadzał za rękę, tam zakochał się po raz pierwszy w podstawówce, potem miał jakąś narzeczoną w 8 klasie, potem w ogólniaku miał kilka i jeździ od jednej do drugiej i mówi oj, wszystkie mają już po pierwsze inne nazwiska niż miały wcześniej, ale też mają taki wygląd, że ja Panu Bogu dziękuję, że z tego nic nie wyszło.